teraz wędrujemy z prędkością światła. Przenosimy się 7672 km od budynku Pasty do Szanghaju, gdzie jest Radosław Pyfel, kierownik studiów biznes chiński Akademii Leszka Koźmińskiego w Warszawie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
Słychać, jakby pan był rzeczywiście w Szanghaju. Jaka jest pogoda?
W Szanghaju bardzo słonecznie. Właśnie przed chwilą otwieraliśmy polskie stoisko narodowe na drugiej edycji targów importowych w Szanghaju i stąd te hałasy, które pewnie państwo słyszeliście gdzieś w tle.
Stoisko narodowe i na tym stoisku narodowym co Chińczycy będą mogli zobaczyć?
No z tego co zobaczyłem jest trochę kosmetyków, trochę polskich firm, które mają już przedstawicielstwa w Chinach, KGHM i Passing, które startuje tutaj w przetargach i sprzedaje maszyny przemysłowe. Jest także port gdański, który tutaj udzielił takiego dużego wywiadu do chińskich mediów. No więc taka całkiem niezła reprezentacja, ale pamiętajmy, że oprócz Polski jest jeszcze 170 innych krajów, także organizacji międzynarodowych, więc jest to duża impreza.
Szanghaj, duża impreza, ale to, na czym chcemy się skupić, to na wizycie prezydenta Francji w Chinach. Jak ona wygląda, jak ona jest komentowana?
Właśnie wizyta prezydenta Francji też ma związek z tą imprezą. My tutaj zaczęliśmy od polskiego stoiska, ale to jest sprawa faktycznie globalna. Oprócz prezydenta Macrona jest premier Serbii, jest premier Grecji, premierzy trochę też innych krajów pozaeuropejskich. Trochę mniej trzeba przyznać niż w zeszłym roku, bo to jest bardziej impreza dla ministrów rozwoju, promocji gospodarczej. Szefem polskiej delegacji jest dyrektor Departamentu Ministerstwa Technologii i Innowacji, pan Adrian Malinowski. A wracając do Francji i prezydenta Macrona, któremu towarzyszy tutaj 30 wielkich firm, tych wielkich i mniejszych firm francuskich, w tym Airbus i L'Oréal, to te największe, liczące tutaj na kontrakty, no sprawa toczy się to już od wielu, można powiedzieć, lat czy miesięcy. No Francja stara się tutaj utargować jak największe otwarcie tego rynku, bo ma graczy, którzy mogliby na tym skorzystać. Chiny obiecują, że do takiego otwarcia doprowadzą, robią to bardzo powoli. W swojej mowie takiej powitalnej prezydent Xi Jinping mówił o tym, że będą takie pilotażowe programy, to takim trochę wzorem dawnego cesarza na południu Chin, bo kiedyś to dopuszczano Portugalczyków w Macao do zakładania tam faktorii handlowych, teraz to ma być Hainan. No zobaczymy, co z tego otwarcia wyjdzie, no ale tutaj Macron jako tutaj taki no, przedstawiciel Europy wręcz no, domaga się dotrzymania słowa, jak on to określa, i rozszerzenia tego rynku, stworzenia warunków dla wielkich europejskich firm, a więc także i francuskich, myślę, że w dużej mierze. No i druga rzecz istotna, no to jest ta klimatyczna, i zwłaszcza, że Donald Trump wycofał Stany Zjednoczone z porozumienia paryskiego i tutaj taka, można powiedzieć, że nawet no, kilka lat temu to można było uznać, że to sensacyjna jest w ogóle rozwój wypadków, ale Chiny i Europa, no można powiedzieć tak kolokwialnie trochę, że trzymają sztamę, jeśli chodzi o kwestie ekologiczne. I Chiny będą stopniowo, już odchodzą od, przechodzą do tych technologii ekologicznych, nawet wykupują firmy w Europie. O tym też się rozmawia. Co ciekawe, w Chinach wprowadzono 5G. No o tym może, to prawda, może nie rozmawiają przywódcy, ale jest pierwszym krajem na świecie, to jest dopiero kilka dni, kiedy to 5G działa. Ta rewolucja czeka cały świat i Polskę w przyszłym roku, bo u nas 5G wchodzi w przyszłym roku. Chiny są pierwszym krajem, które to wprowadziły. Jak na razie widzę tylko olbrzymie tłumy w salonach kupujących nowe telefony komórkowe. No sama telefonia komórkowa to jest jakby margines tego 5G, no bo tu jest dużo rzeczy zmieni się w przemyśle, przez tyle danych. Więc myślę, że czekają nas ciekawe tygodnie, ciekawe miesiące, bo będzie się działa ta rewolucja technologiczna. Na razie 5G w Chinach to będzie dalej zobaczymy.
Te 5G, oczywiście nie w całych Chinach, bo żeby wprowadzić 5G, to trzeba postawić tysiące albo miliony nadajników, które pozwolą na uruchomienie tego systemu. Rozumiem, że jest jakiś pilotażowy program, czy też całe Chiny mają 5G?
Nie, to idzie już mocno. Zdaje się, że to jest 50 miast i chyba większość obszaru jest objęta. Ja, co prawda, jestem teraz w Szanghaju, więc obserwuję te pierwsze dni. No to się przejawia właśnie tak jak mówiłem w tych tłumach, w salonach sprzedaży. Zamieszczam takie zdjęcia też na mediach społecznościowych, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, bo wczoraj przyszedłem się po mieście i widziałem, jak to wygląda. Bardzo dużo jest reklam pokazujących różnice, jeśli chodzi o szybkość pobierania danych. Nawet taryfy są już nie tyle, jeśli chodzi o wolumen tego pobierania danych, tych gigabajty, tylko sprzedaje się szybkość albo kombinowaną między szybkością a ilością pobieranych danych. Zresztą Chińczycy oficjalnie mówili o tym, że pracują już nad 6G. No nie wiem, co to będzie jeszcze te 6G. No ale ten wyścig technologiczny trwa w najlepsze i to, o czym tutaj często w audycjach Radia Wnet rozmawiamy, o tej wojnie handlowej, no to też ona przybiera postać rywalizacji technologicznej, tak? Więc pomimo tego, że rozmawiamy, jest to korespondencja, czy nasza rozmowa jest przeprowadzana, jestem teraz na targach handlowych, no to też dużo się dzieje tutaj w tej technologii i to też można odczuć, jakby będąc na miejscu.
Wizyta prezydenta Macrona, który właściwie chce reprezentować całą Europę, jeśli chodzi o relacje z Chinami, bo Chińczycy interesują się całą Europą, bo co będą interesować się częściami, jest też takim faktem geopolitycznym, bo mamy do czynienia z wojną handlową między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, a Europa w tym czasie chce i pragnie handlować z Chinami.
Tak, Europa dopuściła 5G no, w jednej z chińskich firm, tak? To też było to amerykańskie ultimatum, Europa go nie dotrzymała, to też musimy sobie wprost powiedzieć. Myślę, że Emmanuel Macron no, może poczuć się reprezentantem tego twardego jądra Unii Europejskiej, która próbuje wykorzystać dzisiaj tą zawieruchę geopolityczną i coś tam dla siebie utargować, czy dla swoich koncernów. Myślę, że lepiej lub gorzej, no na krótką metę może to będzie skuteczne. Zobaczymy, jak to wyjdzie w dłuższej perspektywie. Ale na pewno to, co pan powiedział, musimy się z tym oswoić. To może nie jest przyjemna rzecz, to ja powiem państwu o poranku, ale mamy rewolucję no jakby technologiczną, ale też rewolucję geopolityczną, tak? Bo nadchodzi totalna zmiana z regionu Azji i Pacyfiku i też coraz więcej widać jednak, że będzie tutaj przesyłu towarów, coraz więcej technologii właśnie z regionu Pacyfiku. Ostatnio odbyło się spotkanie ASEAN plus 3, gdzie też podjęto pewne decyzje o integracji chyba większej jednak w regionie Pacyfiku i Azji i Pacyfiku, więc my tutaj z innymi polskimi firmami no, staramy się jak najlepiej właśnie działać w tym kierunku, żeby i Polska coś na tym zyskała, bo my jako PKP Cargo, osobiście firma, z którą ja jestem związany, no przywozimy, czy odbieramy 80% pociągów, które przejeżdża przez Polskę, czy właśnie nawet 90%, i Polska jest tutaj w takim miejscu, że będzie to bardzo trudno uniknąć, ale oczywiście tutaj są inne kraje, które wychodzą na czoło tego procesu, takie jak Francja czy Niemcy. My bardziej koncentrujemy się na biznesie i wiadomo, że naszym głównym partnerem są Stany Zjednoczone, więc ma to dla nas tylko wymiar handlowy, można powiedzieć biznesowy, a nie geopolityczny czy polityczny, tak jak dla wielu innych krajów Europy Zachodniej, które właśnie politycznie próbują tam sobie załatwić lepszą pozycję dostępu do tego ogromnego chińskiego rynku, gdzie klasa średnia już w Chinach, to też wspomniał wczoraj Xi Jinping, no przekroczyła populację Stanów Zjednoczonych, tak, bo to jest kilkaset milionów konsumentów i ten kraj się cały czas bogaci, więc będzie kupował. Europejczycy chcą sprzedawać, a Chińczycy to kontrolują i chcą odpuszczać, ale w taki sposób, aby samemu jak najwięcej na tym skorzystać i tutaj uzyskać z tego procesu, więc to jest coś, co będziemy obserwowali w najbliższych latach i myślę, że to, co ja tutaj widzę na tej drugiej już edycji szanghajskich targów importowych, potwierdza tą sytuację.
Prezydent Macron przed wizytą w Pekinie powiedział o tym, że też będzie rozmawiał na temat praw człowieka. Czy cokolwiek na temat praw człowieka powiedział prezydent Francji, czy też nie?
Ja nic takiego nie słyszałem i wydaje mi się, że to już jest nie tyle 5G, czy nawet 4G, ale 3G. Więc to jest już kwestia, która dawno zniknęła gdzieś w dyskursie między Europą a Chinami. Ewentualnie może jakieś ceremonialne tam napomnienia. To jest coś, co bardzo mocno argumentują dzisiaj i podnoszą Amerykanie, czy też Mike Pence w zeszłym roku na Hudson University i w tym roku też. To mówi się o tych różnicach cywilizacyjnych, o tym, że ten chiński styl, czy to, co proponują rządzący Chinami, komunistyczna partia Chin i tak i globalna wizja jest nie do pogodzenia z tą wizją amerykańską czy zachodnią, ale myślę, że prezydent Macron raczej tutaj będzie starał się mówić o kwestiach handlowych, kwestiach ekologicznych, właśnie zmianach klimatycznych, że to jest dzisiaj ta agenda między Europą a Chinami. Zresztą, proszę Państwa, no tutaj Henry Kissinger mówił o tym, że to kiedyś Chiny będą krytykować Zachód za prawa człowieka. Ja dzisiaj zobaczyłem pasek w telewizji chińskiej, gdzie tutaj już Polska jest krytykowana za brak praworządności, że za reformy sądownictwa. Więc doczekaliśmy już takich czasów, gdzie myślę, no trochę, przyznam szczerze, że jest mi trochę przykro, bo byśmy mieli bardzo dobrą prasę w Chinach i nigdy nie byliśmy krytykowani za reformy, które są przeprowadzane w Polsce. W Chinach obowiązywała taka zasada, że nie wtrącamy się w sprawy wewnętrzne, że każdy kraj ma swoją specyfikę. No ale tutaj jest podejmowana już ta narracja, że właśnie Polska nie jest krajem demokratycznym i spodziewam się, że w przyszłości być może tak jak Henry Kissinger to przewidział w latach 70. XX wieku, no to tutaj Zachód będzie rozliczany z kwestii praw człowieka, bo tak to jest w polityce międzynarodowym, że no, i w fizyce, i w polityce międzynarodowej, że decyduje siła i rozlicza silniejszy słabszego. Więc ja bym tylko chciał, aby Polska nie była wśród tych krajów rozliczanych przez wszystkich, już teraz nawet i przez Chiny, jeśli chodzi o reformę sądownictwa, ale no, aby można było zachować polski styl życia, tak jak tego chcą Polacy i tak jak to sobie też i Chińczycy wynegocjowali w globalnej gospodarce.
Ale rzeczywiście to jest wizja z Orwella, że chińscy komuniści będą rozliczać Polskę i Polaków z tego, czy budują system demokratyczny. A jeśli chodzi o zmiany klimatyczne, czy 5G, które wprowadzają Chińczycy, które chcemy wprowadzić w Polsce, czy relacja między tym a klimatem została przez kogokolwiek i gdziekolwiek określona?
Nie jestem tutaj specjalistą od tych nowoczesnych technologii, no ale zakładam, że trudno jest mi tutaj powiedzieć. Zresztą wydaje mi się, że to nie tylko, że to jest no, coś nieuniknionego, nie tylko Chińczycy będą w przyszłym roku dysponować tą technologią. No oni jak na razie wyprzedzili wszystkich, twierdzą, że za chwilę wyprzedzą, jeśli chodzi o 6G. Ale nie jestem w stanie powiedzieć, czy ma to negatywny wpływ na środowisko, tak? No trwa ta debata na temat 5G wśród organizacji pozarządowych, ekspertów, ale nie wydaje mi się, żeby ona zmieniła ten fakt, czy będziemy, jak to się mówi po angielsku, upgrade'ować, czy poprawiać, czy przenosić na wyższy poziom te rozwiązania komunikacyjne, a więc pewnie będzie 5G i to będzie olbrzymia rewolucja, bo tu jest wiele nowych funkcjonalności, więc nie tylko chodzi o szybsze ładowanie danych na telefon komórkowy, ale na przykład jest możliwość zdalnego przeprowadzania operacji chirurgicznych i to już jest przy 5G, a co dopiero będzie przy 6G, to naprawdę trudno sobie wyobrazić. Zresztą widać trochę to w Chinach, gdzie stosowane są te nowe technologie i nawet żebracy na ulicach nie pobierają już gotówki, tylko pobierają pieniądze cyfrowe poprzez wystawienie kodu na telefonie komórkowym, więc wielkie tutaj zmiany. Trzymam kciuki za Polskę, za nasz kraj, żebyśmy się w tym odnaleźli i wynegocjowali sobie tutaj dobrą pozycję. Będzie polskie 5G w przyszłym roku. Powstało specjalne konsorcjum, jest to finansowane też przez PFR, który jakby objął taką finansową pieczę nad tym projektem. Więc no, miejmy nadzieję, że na tym zburzonym morzu wielkich geopolitycznych i technologicznych zmian ten statek z napisem Polska pożegluje nie tyle do portu gdańskiego, który tutaj cieszy się dużą popularnością i który już 20-krotnie właściwie od momentu powstania zwiększył swoje wolumeny i to głównie także dzięki handlowi z Pacyfikiem. No miejmy nadzieję, że spokojnie dopłyniemy i przepłyniemy przez te niespokojne, jak to no, podobno mówi się w jakimś chińskim przysłowie, chociaż ja tego nie znam w oryginale, w te ciekawe czasy, że żyjemy w tych ciekawych czasach.
5G to też system inwigilacji doskonałej, z czego sobie zdają sprawę rządzący w wielu krajach, a szczególnie w Chinach. Nie wiemy, czy 5G spodoba się pszczołom, bo tego nikt nie zbadał, ale ja patrzę teraz na mapę Szanghaju. Jaka rzeka przepływa przez Szanghaj?
Jiangpu River, zdaje się. A czemu pan pyta o tą rzekę akurat?
Bo chciałbym zlokalizować, w którym miejscu Szanghaju pan jest.
Myślę, że dzisiaj to już jest nie problem nawet przy 4G, a przy 5G to już będzie absolutnie wszystko wiadomo o tym, gdzie kto jest, co robi, co lubi i tak dalej. To jest też ciekawa rzecz, że to się tak stało i wszystkie rządy krajów europejskich właściwie wyraziły na to zgodę też, to musimy sobie powiedzieć. Zresztą już przy 4G to jest możliwe, tak? My jesteśmy zmapowani. Niektórzy twierdzą, że kryzys demokracji też wynika poniekąd z tego, że można wszystko opisać już jakimiś algorytmami, że to wszystko jest do wyciągnięcia gdzieś tam z sieci. No, Szanghaj też myślę, że dałoby mnie się zlokalizować zupełnie bez problemu, mimo tego, że Szanghaj jest 12-krotnie większy od Warszawy. To jest 12 Warszaw tak naprawdę, jeśli chodzi o powierzchnię i mniej więcej 20 parę milionów ludzi, więc populacja wielkości Rumunii i także 12-krotność mniej więcej miasta stołecznego Warszawy, więc no, mimo, że jest to rzeczywiście no, olbrzymie miasto, megalopolis, no myślę, że współczesna technologia będzie w stanie już mapować aktywności ludzkie i działania z dużą dokładnością.
I nie będzie można się przed tym ukryć, bo będzie 5G. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam i życzę miłego dnia. Przesyłam pozdrowienia do Polski. Kłaniam się.
Pocztówka z Szanghaju. Radosław Pyfel, autor tej pocztówki. Na zegarze godzina 7:33. Dzisiaj jest 6 listopada. Słuchają państwo Poranka Wnet, a w nim zaśpiewa Martin Giondo. I w Poranku Wnet 6 listopada pozostaniemy na jedwabnym szlaku. Damian Ziomber jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Krótka historia. 4 razy spotkaliśmy się w ciągu jednego tygodnia na lotnisku Okęcie, potem u Szarbela, czyli w Libanie, potem w Sydonie, potem znów na lotnisku i uzgodniliśmy, że spotkamy się w Poranku Wnet i porozmawiamy nie o Libanie, a o Uzbekistanie.
Tak jest, o Uzbekistanie. Początek, czy też kawałek jedwabnego szlaku.
Kiedy pan był w Uzbekistanie i czego pan tam doświadczył?
Kwiecień tego roku pomysł na wycieczkę wziął się stąd, że szukaliśmy destynacji nieoczywistej. Nieoczywistej i takiej, którą trudno nazwać modną. Czego tam doświadczyłem? Kontrastów. Pierwszy kontrast jest taki, że to jest kraj, który buduje na nowo swoją tożsamość kulturową, religijną. Pamiętajmy, że to kraj, który to jest mniej więcej 1/3 więcej powierzchni niż terytorium Polski i około 30 milionów mieszkańców i była Republika Sowiecka. Te ślady sowieckości wciąż widać, a kraj usiłuje zbudować swoją tożsamość. Nie jest to łatwe, bo leży na rozdrożu wpływów i chińskich, i byłych sowieckich, i gdzieś wpływów dochodzących ze Środkowego Wschodu. tym bardziej ciekawie było obserwować kontrasty wynikające właśnie z poszukiwania swojej tożsamości narodowej czy kulturowej.
I w jakich rejonach i jakie źródła tej tożsamości nowej Uzbekistanu mają być?
Myślę, że tym źródłem podstawowym i właściwie jedynym, chociaż nie widać na ulicach, żeby inne religie miały specjalnie ciężko, tym źródłem jest islam. Bez względu na to, jakbyśmy go definiowali, czy on jest nowoczesny, czy oświecony, widać, że państwo, czy Uzbekistan jako taki chce budować swoją tożsamość na islamie. Myślę, że nie jest to, tak pokrótce po obserwacjach, nie jest to islam w wydaniu takim bardzo konserwatywnym, czy bardzo... bardzo tradycyjnym, ale jednak jest to jakiś fundament nowej tożsamości, którą Uzbekistan chciałby posiadać.
Powiedział pan o kontrastach. Jakie są źródła bogactwa Uzbekistanu?
No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo można zakładać, że z jednej strony, skoro kraj leży na jedwabnym szlaku od stuleci czy od tysiącleci i może czerpać profity ze swojego tranzytowego położenia, to wydawałoby się wręcz, że wręcz oczywistą sprawą powinien być transport, czy w ogóle logistyka rozwinięta. Tak jednak nie jest. Dość słaba sieć dróg, z innymi połączeniami też jest dość problematycznie. Źródła bogactwa Uzbekistanu są dość tradycyjne. Przypominamy sobie, że ten rejon chciał być za czasów sowieckich pewnego rodzaju kopalnią białego złota, czyli bawełny. To jest okolica, gdzie bawełnę uprawia się w sposób przemysłowy, do dzisiaj zresztą, co z jednej strony jest źródłem utrzymania dla mieszkańców, czy źródłem bogactwa dla wybranych osób, ale z drugiej strony pamiętajmy, że jest źródłem olbrzymich problemów ekologicznych, bo przypomnijmy sobie odwracanie biegu rzeki, czy też wysychanie jeziora Alaskiego i wszystkie kwestie związane z zanieczyszczeniami.
A z kolei kontrasty, to znaczy, że obok siebie sąsiaduje bogata kasta i bieda.
Widać pieniądze w określonych miejscach czy w określonych grupach społecznych, ale też widać bardzo przeciętny czy bardzo biedny, tak jak bym powiedział, styl życia czy mieszkańców żyjących wręcz tradycyjnie, tak jak żyli 100 czy 200 lat. I to nawet nie trzeba wyjeżdżać specjalnie z miast, chociaż oczywiście na prowincji też to widać. Z jednej strony mamy prawie że przepych czy aspiracje do tego, żeby być, nie waham się użyć tego porównania, drugimi Emiratami Arabskimi. Z drugiej strony widać pozostałości sowieckiego imperium i nie chcę powiedzieć ubóstwo, ale życie na bardzo skromnym poziomie.
Ale czy tam dochodzi do starcia między dwoma kulturami, między kulturą chińską, a kulturą rosyjską czy postsowiecką?
Myślę, że to nie jest tyle starcie, co to jest umiejętna, co mógłbym to nazwać umiejętną grą w szachy. W końcu to jest też rejon, z którym prawdopodobnie powstała ta przepiękna i królewska gra i można obserwować, że Chińczycy w tej grze w szachy na szachownicy na polu z napisem Uzbekistan zdecydowanie prowadzą. Jeśli wjedziemy do jakiegokolwiek miasta, zwłaszcza mówimy o miastach historycznych typu Samarkanda, Buchara, Chiwa, przepiękne miasta znajdujące się na liście UNESCO z niesamowitymi zabytkami, z niesamowitym klimatem zachowanym sprzed stuleci, mówię to z pełną odpowiedzialnością, to widać jedną rzecz. Widać olbrzymi napływ chińskich inwestycji. Jeśli przejdziemy sobie ulicą i zobaczymy, przyjrzymy się, uważny obserwator dostrzeże, że na przykład stare meczety czy stare świątynie, również i katolickie, są rekonstruowane dzięki chińskim funduszom. To jest pierwsza obserwacja. Druga obserwacja jest taka. Tabliczki i szyldy w miastach pokazujące obecność chińskich przedsiębiorstw, czyli na przykład chińska kompania handlowa, chińska spółka taka, chińska spółka inna, chińska faktoria i tak dalej, i tak dalej. Kolejna obserwacja. Flota samochodowa, czy generalnie środki transportu, którymi poruszają się mieszkańcy tego kraju. Proszę sobie wyobrazić, że większość autokarów, właściwie wszystkie autokary i większość mikrobusów to są mikrobusy produkcji chińskiej. Czyli widać wpływy i widać obecność Chin w środkowej Azji i myślę, że można postawić tezę, że to jest pewnego rodzaju próba odbudowy jedwabnego szlaku albo konstrukcji go na nowo tak, żeby on przynosił profity Chinom.
A bazy rosyjskie i żołnierze rosyjscy są jeszcze obecni w Uzbekistanie?
Szczerze mówiąc, nie widziałem tego i nie jestem pewien, więc nie chciałbym prowadzić błąd. Natomiast jeśli chodzi o samo wojsko, jest dość obecne w życiu publicznym. W sensie widać żołnierzy na ulicach, chociaż nie jest to na przykład taka obecność, jaką mieliśmy razem wspólnie dosłownie kilka dni temu okazję obserwować w Libanie, tak, gdzie tego wojska jest dużo.
Chińczycy swoich muzułmanów nie lubią. Tam, gdzie mieszkają muzułmanie w Chinach, jest system totalnej inwigilacji, są posterunki co 100 metrów, tak? Nam kiedyś powiedziano w Krakowie, że tak się dzieje, że jest skanowanie soczewek na porządku dziennym. To w takim razie jak Chińczycy z muzułmanami w Uzbekistanie?
No właśnie, i to jest bardzo ciekawe. Spacerując sobie uliczkami któregoś z tych starożytnych miast, już teraz dokładnie nie pamiętam którego, natomiast porobiliśmy oczywiście pamiątkowe zdjęcia, dostrzegliśmy, że jeden z najstarszych meczetów w tym mieście jest, uwaga, rekonstruowany dzięki chińskim funduszom i przy wsparciu chińskiego rządu. Ja bym postawił taką tezę, że Chińczycy nie ingerują w kwestie religijne nie na swoim podwórku. Po prostu doceniają i szanują lokalny zwyczaj i prowadzą tam, mówiąc najzwyczajniej w świecie, interesy. A jak wiadomo, prowadzenie interesów wymaga spokoju.
A jacy są mieszkańcy Uzbekistanu?
I to jest cudowne. Może dlatego właśnie ja tak lubię jeździć na wschód, czy to bliski, czy środkowy wschód. To jest tradycyjna wschodnia otwartość, gościnność i uprzejmość. Oczywiście kojarzą Polskę, chociaż uwaga, Polskę kojarzą głównie z czasów nowych i kojarzą dzięki naszemu słynnemu piłkarzowi grającemu w Bayernie, myślę, że nazwiska nie muszę podawać, jest powszechnie rozpoznawany i powszechnie uznawany jako fantastyczny sportowiec. Są, oczywiście kojarzą Polaków, przechodzą momentalnie, ponieważ do dzisiaj jest to jeden z języków obowiązujących w tym kraju, przechodzą momentalnie na język rosyjski, więc dość stosunkowo łatwo się z nimi porozumieć. No i są otwarci i gościnni. Można tymi dwoma słowy podsumować ich nastawienie do przybyszów, dość egzotycznych dla nich, ponieważ nie zauważyłem tłumów turystów w Uzbekistanie, mimo że byliśmy tam w kwietniu, właściwie weekend majowy, czyli już ten moment, kiedy turyści zaczynają, kiedy ten ruch turystyczny nabiera większego znaczenia.
A jak wygląda ta mieszanka takiego charakteru postkomunistycznego homo sovieticus z islamem, który ma być nową tożsamością?
No właśnie, to jest niesamowite, bo ja mam chyba taką prywatną konstatację polegającą, czy mówiącą to, że to jest trochę tożsamość, nie chcę powiedzieć na pokaz, ale ona jest tożsamością oficjalną. Natomiast dalej jesteśmy tymi samymi ludźmi, którzy mieszkali tutaj od dawna i w pewien sposób przez poprzedni system, bo tego nie da się tak szybko zlikwidować, zostali ukształtowani, tak? Jako ludzie, no, należący do sowieckiego imperium, czy też będący pod wpływem sowieckiego imperium. Ten islam w wydaniu uzbeckim, na tyle, na ile obserwowaliśmy, oczywiście on, z tego, co nam powiedziano, bo rozmawialiśmy na ten temat z Uzbekami, powiedzieli nam, że to jest tak, że jasne, religią obowiązującą jest islam, natomiast nie ma przymusu co do tego, w jaki sposób, czy jak bardzo naśladować, czy też postępować zgodnie z jego założeniami. Co oznacza w praktyce, że część kobiet chodzi z zakrytymi obliczami i w tradycyjnych strojach przynależnych islamowi, ale inni zupełnie nie. Część ludzi zachowuje się w sposób stricte zgodny z regułami islamu, ale część jakby wybiera tylko to, żeby pokazać, że przynależy do tej religii i właściwie tyle. No, można się zastanawiać, na ile to jest prawdziwa tożsamość, ale tak jak powiedziałem, myślę, że oni potrzebują jakiegoś budulca, czy jakiejś podstawy do tego, żeby budować na nowo swoją tożsamość narodową, no bo przez wieki ją mieli, potem ją utracili i to jest teraz ten moment, kiedy muszą zbudować coś na nowo.
A jak Samarkanda wygląda?
Samarkanda wygląda przepięknie, aczkolwiek myślę, że jest oprócz tego, powiedzmy, to jest trochę tak jak u Gombrowicza. Słowacki wielkim poetą był. Samarkanda jest przepięknym miastem, kropka. Natomiast wszystkich tych, którzy chcą poczuć klimat Uzbekistanu, zachęcam do odwiedzenia ostatniego na mapie i najdalej położonego miasta. Z niego jest właściwie bardzo blisko już do Afganistanu, które się nazywa Hiwa. Dawny Hawat Hiwy i to, co tam się działo, to jest kwintesencja tego, czym kiedyś był Uzbekistan i jak to wszystko wyglądało. Niesamowity klimat wschodu, Tak naprawdę
wschodu. Bo co tam się działo?
W Chiwie był jeden z ostatnich chanów Chiwy, który dość skutecznie opierał się, albo mówiąc wręcz, lawirował między Brytyjczykami siedzącymi na południu, czyli w Pakistanie, w Afganistanie i w Indiach, i Rosjanami operującymi od północy. Dość skutecznie lawirował między tymi dwoma potęgami, usiłując uchronić swoje państwo, które, uwaga, prowadzone było w sposób bardzo tradycyjny. Ten chan był taki, ten chan, czy ten emir bardziej, emir był takim prawdziwym islamskim emirem, tak jak mogliśmy to wcześniej obserwować na Bliskim Wschodzie. Niesamowity klimat, do dzisiaj zachowana substancja starego miasta, które zostało otoczone murami, które przetrwały, w związku z tym nie można było postawić niczego w obrębie starówki i to zostało tak, jak 2000 lat temu chodzili po tym ludzie, łącznie z chodnikami, z traktami pieszymi, z dachami domów, na które można wejść, zobaczyć Chiwę z góry. Serdecznie polecam. Do tego oczywiście podróż sentymentalna, bo nie sposób nie szukać śladów Polski. I te ślady są tam obecne. Myślę, że dla wielu osób powiedzenie o Karman stacji, dwie stacje są właściwie Karmana, to są groby polskich obywateli zmierzających do armii Andersa. Mieliśmy okazję odwiedzić taki grób. Niesamowite przeżycie, żeby zobaczyć ludzi, którzy szli po to, aby gdzieś na końcu znaleźć swoją wolność. I to też jest przyczynek do tego, że można ciekawie spędzić pobyt w obcym kraju, szukając chociażby śladów Polaków.
Uzbekistan graniczy z Kazachstanem, Kirgistanem, Tadżykistanem, Turkmenistanem i Afganistanem.
Tak jest, bardzo blisko do Afganistanu. To już jest właściwie to miękkie podróże, do dzisiaj gorące, Środkowego Wschodu, więc patrząc na położenie geograficzne, nie sposób się dziwić temu, że ten kraj był przedmiotem rozgrywki wielkich imperiów, bez względu na to, o którym okresie historycznym mówimy.
Ale nie chciałby pan w nim zamieszkać.
Wolę Polskę, mimo wszystko.
Damian Ziomber był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzinę, dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie.
Proszę pozostać z nami. Na zegarze godzina 7:50.